Brudziński, Małgorzata Żurakowska. Ciotka na wydaniu.
Chwała Bogu! Poszczęściło mi się. Bankier zapłacił po królewsku i za plan, i za cały projekt. 8, 9, 10. Jak to jednak dobrze mieć w ręku zarobione pieniądze. Człowiek staje się niezależny. 20! Dziś właśnie muszę oddać dług. Ta pijawka przyczepiona do mojego boku jeszcze od kawalerskich czasów dostanie swoją ratę. Niedługo spłacę go zupełnie. Moją własną pracą i żona o niczym się nie dowie. 30! Emilcia, najpoczciwsza w świecie kobieta, ale tak wierzy w to, co jej powie ciotka. O, gdyby nie ta nieznośna ciotka. 40? 50? To dla lichwiarza. A za resztę kupię Emilci futerko, które jej się tak podobało.
Wyobraź sobie, Auguście, co ci powiem.
O, masz.
Chodź, nie przeszkadzajmy mu. Widziałaś, jak pośpiesznie schował przed nami jakieś pieniądze.
A panie, już z powrotem.
A nie spodziewałaś się nas tak prędko?
Istotnie. Co miałaś mi powiedzieć, Emilciu?
Nic już.
Jak to?
Zapomniałam.
Emilciu, ale o co chodzi? O,
proszę cię, daj mi spokój. Nie udawaj czułości, gdy widocznie nie życzyłeś sobie, żebyśmy wróciły tak prędko. Puść mnie!
A nie puszczę! Widzę, że ci się coś przywidziało, ale to nie powód, żebyś mi się nie dała pocałować.
Cóż ci tak na tym zależy?
No daj buzi.
Ty, cóż robisz? Pogniecisz mi sukienkę.
Ordynarny jak parobek.
To się nazywają słodycze małżeńskie. Zaczynają się sceny.
Ale o co? Diabli mnie skusili, że schowałem przed nimi te pieniądze. Nie mogła Emilka spytać się otwarcie.
Jak ja się zmieniłem od tych 3 lat, ja nie poznaję siebie. Nigdy nie byłem taki nerwowy.
A to wszystko przez ciotkę.
Poczekaj, ja ci jeszcze pokażę, kto jest panem domu.
Bierz, diabli, wszystkie twoje łaski i dobrodziejstwa, jeżeli mnie mają tyle kosztować. Muszę iść do tego lichwiarza z pieniędzmi.
Wychodzi gdzieś. Miała ciocia rację.
Czy to jest sens najmniejszy, żebym ja, pan domu, wychodząc na miasto w swoim interesie, czuł się zakłopotany? Czemu ona się nie spyta, gdzie idę? Przecież nie będę jej się spowiadał jak student. Nie wiem, gdzie podziałem rękawiczki.
Przepraszam cię, że weszłam, ale zostawiłam tu gdzieś książkę.
A dlaczegoż przepraszasz? Wolno ci wejść do twojego własnego pokoju.
Ten ton mowy jest najlepszym dowodem, że ci przeszkadzam. Ale nie masz się czego unosić. Zaraz wyjdę.
Ja się unoszę! Ja... Boże! Ty widzisz moją cierpliwość. Gdzie u diabła są moje rękawiczki?
Nie widzisz, że masz je na rękach?
Gdybym widział, to bym ich nie szukał.
Na każdym kroku komedia i obłuda. Nie powie mi, dokąd idzie. Nie pożegna się nawet. I to jest mąż.
Nie spytała się. Nie pożegnała się ze mną, chociaż widziała, że odchodzę. No to żoneczka. Zrobić mi scenę o głupie rękawiczki. Nie, to wszystko ta ciotka. Ona ją buntuje. Żebym mógł znaleźć jakiś sposób pozbycia się jej. Ale jaki? Wypraszać jej z domu nie wypada. Czym by jej tu dokuczyć?
Au! Uderzyłem się o ławeczkę i faworyta bobcia. Chętnie bym go szturchnął. Bobek! Bobeczek!
Słyszała ciocia, co wyrabiał. Jak trzaskał drzwiami, rzucał czymś o podłogę.
A, ławeczka mojego bobcia, złamana. Patrz, co za monstrum. Znęcać się nad martwym przedmiotem. O, głos bobcia z jego brytan gospodarza. Chodź, malutki, chodź do swojej pani. No chodź, no daj buzi. Ukochaneczek drogi, jak drży, patrz, no nie bój się. Nie bój, ja cię obronię. Idziesz spać, Lulu? Biedaczek, jak mu serce bije. A widzisz, mówiłam ci, nie włócz się po kamienicy. Nie zadawaj się z psami źle wychowanymi. Masz nauczkę. Położę go spać.
I poszedł sobie, nie obejrzawszy się nawet. O, poczekaj. Ach, moja ciociu, jak on mi dokucza.
Dobrze ci tak. Mówiłam.
Cóż ciocia mówiła?
Że nadto mu cugli popuszczasz, nie trzymasz w ryzach, no to masz teraz.
Co ciocia zawsze z tymi ryzami? Przecież jeżeli żona kocha męża, to jak może...
Ale moja kochana, cóż to przeszkadza? Jesteś nim zaślepiona i to jest całe twoje nieszczęście. Nieraz sobie myślę, co ty takiego w nim widziałaś, a miałaś w czym wybierać.
Och, moja ciociu, już tego niech ciocia nie mówi. A zresztą, ciocia zgodziła się na mój wybór.
A cóż miałam robić, jak się uparłaś? No na to nie było lekarstwa. Któż mógł przewidzieć, że ta jego grzeczność była udawana?
Przynajmniej miłości do mnie nie udawał.
Może. Ale tak się umiał ułożyć, tak łapki przed nami składał, tak myśli nasze zgadywał. No ja go miałam za świętego. A kiedy po ślubie zaczął się rządzić, zagarnął wszystko w swoje ręce.
Ale cóż takiego zagarnął? Ciocia to już przesadza.
No jak to? A cóż on miał, żeniąc się? Figę. A teraz?
Gdyby mu ciocia swoją wioskę oddała, to co innego, ale
o,
tak?
Jeszcze czego? Żeby przepił. A ja będę żebrała na stare lata. Wiem, ile biedy przecierpiałam. A nie chciałabym przechodzić tego jeszcze raz. Najpiękniejsze lata zmarnowałam. Nikt nie chciał wziąć ubogiej. A teraz nikt nie chciałby starej.
I co tam cioci po mężu?
Łatwo ci mówić. Poza tym całe 1000 rubli oddaję wam na utrzymanie domu. No to jest właściwie tobie, wyłącznie tobie, ale co z tego, kiedy ty mu wszystko dajesz do ręki?
Cioci to zawsze chodzi tylko o tę kasę i o rządy domowe. Daję mu te pieniądze, bo od czego jest mąż?
Od tego, żeby cię słuchał i spowiadał się ze wszystkiego, tak, nie inaczej. Tymczasem odbiega sobie po mieście, kiedy mu się podoba, nie opowiadając się nawet.
Ma przecież interesy, stara się o posadę.
Moja kochana, pod pozorem interesów zbija bąki z przyjaciółmi, których ma bez liku. Gdyby to jeszcze wszyscy byli tacy jak pan Hilary, to nie mówię.
Pan Hilary, że grywa z ciocią w Mariasza, to już...
Dowód, że porządny człowiek. Skoro nie smakuje w zakazanych przyjemnościach. Ale te wszystkie znajomości to tylko po to, żeby było z kim trwonić twoje pieniądze.
Skądże ciocia wie, że August to robi?
Ja znam ludzi. Te wieczne tajemnice, te wykręty, ile razy o coś spytamy. O, masz przykład. Liczył jakieś pieniądze, a gdyśmy weszły, schował je natychmiast i wyniósł się na miasto. A wiesz, dokąd poszedł i po co? Ha? A widzisz, nie wiesz. A powinnaś wiedzieć.
Ale moja ciociu, niechże mi ciocia nie miesza w głowie, bo ja już i tak...
Nie wziąłem parasola, a deszcz zaczyna padać.
Dobrze, ale czy to słyszane rzeczy, żeby mąż, który cały swój los zawdzięcza żonie, tak ją lekceważył? Robi co sam chce, nawet się nie spyta, czy ci się to spodoba. Ty masz święte prawo wiedzieć o każdym jego kroku i żądać, żeby ci się wyliczył z najmniejszego grosza, bo to wszystko twoje. Nie jego, rozumiesz? Tylko twoje. Co to za mąż taki, co sobie z żony nic nie robi?
A to ładne nauki ciotka daje mojej żonie.
Auguście!
Dobrze, że choć przypadkiem usłyszałeś słowa prawdy, których czasem delikatność nie pozwoli wypowiedzieć wyraźnie.
No ciekaw jestem, jakie ciotka ma prawo występowania do mnie z morałami.
No jakie mam prawo? A to dobre.
Ale mniejsza już o prawo, tylko niech mi ciotka powie raz wyraźnie. Czego chcesz ode mnie?
Nic więcej, tylko żebyś był dobrym mężem.
Jakim jestem mężem, dobrym czy złym, to już osąd należy wyłącznie do mojej żony. A skądże ciotka, będąc panną, może się znać na tym i wiedzieć, jaki winien być mąż?
Słyszysz go, jak przemawia do mnie? A ty go bronisz!
Auguście, co to ma znaczyć?
To ma znaczyć, że mi się już ta twoja ciotka zanadto przejadła.
Ale to wszystko, co wam daję, to ci się nie przejadło.
O, mam tego potąd!
Nie zastanowiłeś się chyba nad tym, co mówisz?
Owszem, zastanowiłem się i chciałbym raz już pozbyć się tej opieki i zostać niezależny.
Wiesz, z jaką trudnością by ci to przyszło?
A mniejsza o trudności.
Myślisz, że dałbyś sobie radę?
O to się nie martw.
Uniosłeś się. Gniew tylko mówi przez ciebie, potem byś żałował. Proszę cię, zapanuj nad sobą. Przeproś ciotkę.
Co? Ja mam ją przepraszać? Jeszcze czego?
Jeżeli mnie kochasz, to to zrobisz. Pójdź.
Emilciu, nie igraj z tym słowem. Kocham, kochasz. Jak możesz używać takiego zaklęcia, żądając ode mnie rzeczy niemożliwej?
Więc nie zrobisz tego dla mnie?
Proszę cię, dajże mi spokój. No nie bądź dziecinna.
Pamiętaj, że będziesz tego żałował. Przypomnę ci to.
No co ty tam chcesz od niego? No po co sobie gębę na próżno psuć? Wiesz dobrze, że ci odmówi. O, Gdyby cię kochał, no to co innego.
Ciotko!
On gotów się rzucić na mnie.
Auguście, jesteś winny ciotce szacunek.
A za co?
Chociażby za jej dobrodziejstwa.
Obejdę się bez nich. Dam sobie radę. Dobrodziejstwa. Przyjdzie ciotce jakiegoś ładnego poranku kaprys wydawania się za mąż i już po dobrodziejstwach. Ja na nie liczę.
Co ty wygadujesz, moja ciociu?
To mu się udało. A wiesz co? Że wart jesteś, żebym ci zrobiła tego figla. Z pewnością, gdyby nie chodziło o przyszłość twojej żony, to bym
Ale niech sobie... się ciotka nie kłopocze o moją żonę. Staranie o jej przyszłość należy do mnie.
Chodź, Emilciu. Z nim nie można rozmawiać na serio. Rozbroił mnie swoją naiwnością. Idziesz?
Przepraszam, moja żona zostanie ze mną.
A natrzyj, że mu porządnie uszu.
Chodź, droga żonusiu.
Droga. Gdybym ci była drogą, nie postępowałbyś w ten sposób.
A cóż mi masz do zarzucenia jako mężowi?
Wszystko. Inny byłeś przed ślubem.
O co do tego, to masz najzupełniejszą rację. Zmieniłem się nie do poznania.
Przyznajesz?
Przyznaję. Żeniąc się z tobą, widziałem wszystko różowo. Kochając cię całą duszą, marzyłem o szczęściu domowym, raju małżeńskim.
Tymczasem zawiodłeś się. Tak samo jak ja.
A naturalnie zawiedliśmy się oboje.
Czegóż to dowodzi?
Tego, że gdy pomiędzy małżeństwo wmiesza się osoba trzecia, najidealniejszy raj zamieni w czyściec, jeżeli nie w prawdziwe piekło.
O kim mówisz?
A o kim, jeżeli nie o twojej miłej ciotce?
O! Gdybyś mnie kochał, to byś okazywał jej szacunek.
A w Piśmie Świętym gdzieś jest powiedziane, opuścisz ojca, matkę, a pójdziesz za mężem. To znaczy, że od chwili, gdy mi przysięgłaś wierność i posłuszeństwo, ja staję się wyłącznym twoim opiekunem i jedyną osobą, od której zależysz. Widać, że gdy to pisano, już matki żon zalewały zięciom sadła za skórę. A cóż dopiero powiedzieć o ciotkach?
Jak ty możesz mówić coś podobnego? I to jeszcze z takim cynizmem. Przecież wierzę, że zastępowała mi matkę. Wychowywała mnie niemal od dziecka i ty pomimo to...
Ależ pod tym względem oddaję jej wszelką sprawiedliwość i nawet wdzięczny jej jestem. Ale teraz chce nas skłócić.
To nieprawda.
A co znaczyły na przykład te słowa, które słyszałem przed chwilą?
Trudno brać jej za złe to, co robi, albo mówi z troskliwości o los przybranej córki. Ty sam prowokujesz to swoim postępowaniem.
A cóż ja jej robię?
A mój Boże, jeszcze się pytasz!
Jeżeli ci chodzi o czułości, to trudno się przekonać do kogoś, gdy...
Łatwo by ci było, gdybyś mnie choć cokolwiek kochał.
Emilciu...
W dodatku jesteś niewdzięczny, bo z jej dobrodziejstw korzystamy.
Ale powiedziałem, co myślę o tych dobrodziejstwach.
Powiedziałeś to tylko w tym celu, żeby jej ubliżyć.
A jak ty nie znasz ludzi! Zrobić starej pannie aluzję do tego, że ma jeszcze szansę zostania młodą mężatką, to komplement. Widziałaś, w jaki ją to humor wprawiło?
Co ten człowiek za wyobrażenie ma o kobietach?
A ja ci mówię, wyszłaby za mąż, gdyby jej się trafiło.
Nie drwij sobie z rzeczy świętych. Ja ją znam dłużej i wiem, jakby to przyjęła.
A niech by sobie przyjęła, jak chciała. Mało mnie to zresztą obchodzi.
I nie przeprosisz jej.
Ani myślę.
I ty śmiesz mówić, że mnie kochasz.
Naturalnie, że cię kocham. Emilciu, wszystko co robię, to tylko z miłości do ciebie.
Nieprawda! Nieprawda! Kłamiesz! Nie cierpisz jej! Nienawidzisz! Na złość mnie chcesz jej się pozbyć, bo wierzę, że ją kocham!
No ale kochajcie się obie z Panem Bogiem! No Emilciu, skończ te fochy i daj pysia!
Czuła scena.
Nie dam, póki ciotki nie przeprosisz!
Powiedziałem ci, że tego nie zrobię!
To ostatnie twoje słowo?
Ostatnie.
Jak chcesz!
Spłoszyłem was. Przepraszam.
A nic nie szkodzi.
Jakaś nieprzyjemna scena.
Słuchaj, Hilary, czy ty znasz kobiety?
Wiesz, że to moja specjalność.
Zdaje ci się. Poznałbyś się dopiero, gdybyś się ożenił.
No właśnie dlatego się nie ożeniłem, bo znam je zanadto dobrze.
No to prawda, miałeś sposobność. Starałeś się coś ze 20 razy?
Ale zawsze tylko do pewnego punktu. O, nie posuwałem się nigdy zanadto, bo chodziło mi głównie o studiowanie zachowań niewieścich i w odpowiedniej chwili urządzałem rejteradę.
No i czegoż cię te studia nauczyły? No i czymże jest kobieta?
Rozkoszą albo utrapieniem mężczyzny.
No ale czymś pośrednim nigdy, nieprawdaż? No doskonale to zdefiniowałeś. W jednej chwili z anioła przedzierzga się w diablika. Uszczypnie cię w 5 minut po najgorętszym pocałunku.
O, to też mnie zrażało. Nie czułem się na siłach do zniesienia tak samo zbytku szczęścia, jak szczypania.
A kochając, poświęcić aż do zapomnienia o sobie. W rozdrażnieniu stanie się furią. W każdej sprawie decyduje u niej albo czułostkowość, albo chęć do kuczenia.
Bo u kobiet zamiast mózgu funkcjonują nerwy. Ale skądże ci przyszły te uwagi?
Ach, mój stary, bo człowiekowi już cierpliwości brakuje.
Ty jesteś kłębkiem nerwów.
A czy byłem nim dawniej? No powiedz, znasz mnie nie od dzisiaj. Kiedyś byłem uosobieniem spokoju.
Ba, za kawalerskich czasów. Za kawalerskich czasów to żadna sztuka. Kawaler nerwowy jest osobliwością, ale skoro tylko dostanie się w zależność od bab, przepraszam.
A mniejsza o to. No nie bój się, nie powtórzę.
Ale koniec końców, cóż się stało? No bo musiało się coś stać.
Nic, co tam? Nie ma co gadać.
Rozumiem bez gadania. Zwykłe rzeczy. Jak mnie to bawi, gdy patrzę nieraz jak w komedii autor przeprowadza jaką czułą parę przez rozmaite perypetie. Nareszcie żenich i koniec. To ma znaczyć, że pobrawszy się, dostali się ci państwo na jakiś inny świat, gdzie wszystko doskonałe i gdzie nie znają, co to przeciwności. Tymczasem właściwy dramat zaczyna się dopiero pierwszego dnia po ślubie. Człowiek wchodzi w walkę.
Plecisz, Androny. Zdaje ci się może, że się skarżę na żonę?
A co żeś mówił o aniołach i diabłach? O szczypaniu?
A jestem rozdrażniony z powodu ciotki. Hilary, znajdź mi jakiś sposób na nią.
Z ciotką nie umiesz, powiem ci prawdę. Ja, gdybym był na twoim miejscu, to bym tak jejmość wytresował, że...
No co za chwat?
W dobry sposób. Nie awanturując się, tak by tańczyła, jakbym jej zagrał.
Potrafiłbyś to?
Jeszcze jak.
Czemu się nie ożeniłeś kiedyś taki artysta?
Z kim?
Ano z...